Wydawnictwo Znak przedstawia Tina Wajes, Pamięć drzewa. Przełożył Andrzej Flisek. Czyta Aleksander Milicewicz. Miejscowością Mont Blanc i Villavert. Takim, jakie pamiętam. Wierzbie płaczącej z ulicy Narcisse Monturiol 21. Niech zatem egzaltowani patrioci zajmą się szykowaniem wojen, traktatów, naszego grobu i swojego pomnika, a my porozmawiajmy o tym, co ważne, o moim dziadku. Gonzalo M. Tavares. Dziecko to dobre miejsce, żeby w nim żyć. Roberto Piumini. Rozdział pierwszy. Zmiana. Klonki. Są jak dwie krople wody, mówi dziadek, kiedy mama i babcia się sprzeczają. Nie, nie kłócimy się, tak tylko sobie rozmawiamy, odpowiada jedna albo druga, gdy się im to wygarnie prosto w oczy. I najlepiej zostawić je wtedy same. Teraz już wiem, że jeśli dwie osoby są jak dwie krople wody, to znaczy, że są jednakowe, tak mi wyjaśnił dziadek, po czym poszedł do gabinetu moich rodziców po zakurzony album, aby pokazać mi zdjęcia babci, kiedy była w wieku mojej mamy. Są jak klony, zawołałem. Od tamtego dnia mama i babcia to klonki. One o tym nie wiedzą, no ale ja i dziadek mamy swoje tajemnice. Na jednym ze zdjęć babcia w kuchennym fartuszku siedzi na kamiennej ławce przed swoim domem, a moja mama gryzmoli coś kredą na betonie. Obok rozpościera się rysunek ogromnego, niemal naturalnej wielkości drzewa. To moja wierzba płacząca, powiedział dziadek. Kiedyś ci o niej opowiem. Mały. Joanie, idź z małym po chleb. Mały to ja. Teraz, gdy wysyłają po coś dziadka, idę i ja na przyczepkę. Czasem mi się nie chce, bo akurat się bawię, albo czytam, albo odrabiam lekcje. Ale od kilku tygodni wyjście z dziadkiem to sprawa najważniejsza. Żanie, wygląda na to, że trzeba iść po chleb. Kiedy wychodzimy, dziadek ściska mocno moją dłoń i każe mi czytać nazwy wszystkich ulic. Chcę, żebym nauczył się wszystkich tras, które wspólnie przemierzamy, bo podobno jestem już dorosły i wkrótce będę chodził sam po tym świecie. A mnie wtedy aż zatyka, bo dziadek mówi to z dziwnie szklistymi oczami, jakich nigdy przedtem u niego nie widziałem. Ale słucham się go, dziadka, słucham się zawsze i odczytuję napisy na tablicach. Urżej, Borej, Tamarit, Villa Domat. Nie patrz na sklepy, bo ciągle się zmieniają. Jedyne, co się nie zmienia, to ulice. I przygląda się bacznie białym marmurowym tablicom z czarnymi literami, jakbyśmy na każdym rogu musieli odszyfrowywać tajne wskazówki, żeby móc znaleźć drogę powrotną do domu. Swojemu dziadkowi. Powiedz swojemu dziadkowi, że zaraz będzie kolacja. Kiedy babcia mówi swojemu dziadkowi, w głowach zapala się nam czerwona lampka. Babcia Katarina prawie zawsze jest w dobrym humorze. Prawie. Gdy nie jest, pierwszy obrywa dziadek, bo przestaje się odzywać najpierw do niego. Dni dzielą się na królu, zawołaj małego, zaraz będzie kolacja i powiedz swojemu dziadkowi, że zaraz będzie kolacja. Tych pierwszych jest więcej niż drugich. Albo było. Od kilku dni swojemu dziadkowi słyszę co wieczór. A klonki nie sprzeczają się prawie wcale, tylko poszeptują coś w kuchni. Zamykają na głucho drzwi, jak wówczas, gdy mama piecze sardynki na grillu, albo tata upiera się, że na kolację ma być kapusta. Ale to nie przykre zapachy nie mogą wydostać się z kuchni. Dziadek nie odrywa wtedy wzroku od klamki. Mógłbym przysiąc, że nawet nie mrugnie, że odlicza każdą sekundę i im więcej ich mija, tym bardziej puste staje się jego spojrzenie. A gdy w końcu drzwi się otwierają, pierwsza zawsze wychodzi babcia i szuka pospiesznie oczu dziadka, które rozświetlają się na jej widok. jak w zegarku. Dziadek Joan był zegarmistrzem. Wciąż nim jestem, sarka. Zegarmistrz z małego miasteczka. Lubi powtarzać, że to dzięki niemu w Villavert wszystko chodziło jak w zegarku. I ja mu wierzę. Wierzę. I zastanawiam się, czy teraz, gdy dziadkowie mieszkają z nami w miasteczku, o godzinie 5 jest 5, czy może z minuty na minutę tamtejszym mieszkańcom czasu myka. Dziadek się śmieje. Mówi, że teraz nie jest już im potrzebny. Ale to nieprawda. Codziennie ktoś stamtąd dzwoni i pyta o niego i kiedy dziadek rozmawia, mama i babcia odstawiają swoją robotę i zamieniają się w słuch, co mnie trochę drażni. A gdy odkłada słuchawkę, zaczyna się przesłuchanie. Kto to był? Czego chciał? Co mówił? I co mu odpowiedziałeś? Dziadek zaspokaja ich ciekawość, kurcząc się coraz to mniejszy w olbrzymim fotelu, aż jego oczy znów zachodzą szkłem. Wtedy klonki zamykają się w kuchni i wracają do swoich poszeptywań. Dwie litery. Kiedy dziadek bierze do ręki gazetę, przestaje być dziadkiem. Staje się starszym panem czytającym wiadomości. Jego twarz zmienia się tak bardzo, że jej nie poznaje. Lubię go szpiegować. Przyglądam mu się w skupieniu, aż zmienia się w kogoś innego. Gdy dociera do strony z krzyżówką, unosi wzrok znad gazety i patrzy na mnie, szukając po omacku długopisu na stoliku. Odrobiłeś już lekcję? Pyta i na powrót staje się dziadkiem. Z krzyżówką rozprawia się w okamgnieniu. Rozwiązuje ją w pośpiechu i zawsze do ostatniego hasła. Rozwiązywał. Ostatnio marudzi nieco dłużej, a przedwczoraj zabrakło mu do skończenia 2 liter. Dostrzegł to tata, kiedy wieczorem przeglądał gazetę. Teściu, tutaj brakuje 2 liter, zawołał, unosząc stronę z rozrywkami umysłowymi. Ba. Dziadek nie powiedział nic więcej, tylko te 2 litery. Tata też umilkł i popatrzył na mnie szklistym wzrokiem dziadka. Mama i babcia były w kuchni i nie wiem dlaczego, ale to mnie uspokoiło. Milczenie. Gdy dziadek milczy, ogarnia mnie strach. Dziadek zawsze robił dużo hałasu, jak stare zegary, które bez przerwy gadały tym swoim tik-tak, aż coś się w nich psuło. Teraz ni stąd, ni zowąd milknie. Kiedy jesteśmy sami, mówię za dwóch. Ale z mamą albo babcią nad głową ciężar milczenia jest tak przytłaczający, że muszę głębiej oddychać, żeby się nie udusić. Cała trójka pogrąża się w milczeniu, a mnie brakuje powietrza. Wówczas, słysząc mój głośny oddech, wszyscy silą się na uśmiech i próbują czym prędzej wrócić do przerwanych zajęć. Ale choćby nie wiem, jak hałasował, milczenie już zagnieździło się u stóp dziadkowego fotela i zdaje mi się, że w odróżnieniu ode mnie dziadek oddycha z niezwykłym spokojem, jakby naprawdę nie tęsknił za tiktakaniem. Podwieczorek. Teraz podwieczorek wcinam z o wiele większym apetytem. Babcia przygotowuje kanapkę na 30 minut przed końcem lekcji i dziadek przynosi mi ją do szkoły. Kiedyś kanapkę robiła rano mama i przez cały dzień miętosiła mi się w plecaku. Podwieczorek to jedyne, co zmieniło się na lepsze od czasu, kiedy dziadkowie się do nas przeprowadzili. Kanapka jest ze świeżego chleba, z chrupiącą skórką, mogę sobie zażyczyć, z czym ma być i wcinam ją w towarzystwie dziadka, który wydaje się odrobinę szczęśliwszy z każdym odgryzanym przeze mnie kęsem. Chciałbym być tak głodny jak ty, Żanie. Dotyka palcami mojej głowy i wichrzy mi włosy, a ja odtrącam jego dłoń, nie przestając gryźć kanapki. Chcesz? Nie, nie. W tym właśnie sęk, że nie chcę. Kończę więc kanapkę kilka przecznic przed naszym domem, nie rozumiejąc, dlaczego dziadek chciałby być głodny jak ja, skoro zawsze mówi, że w dzieciństwie tak bardzo doskwierał mu głód. Coś. Pewnego dnia rodzice weszli do mojego pokoju, gdy odrabiałem lekcję i popatrzyli na mnie z taką miną, jakby chcieli mi powiedzieć coś ważnego. Usiedli na łóżku. Chodź, Żanie, usiądź tu z nami. Tatusi, ja chcemy ci o czymś powiedzieć. To dobra nowina. Sądząc po ich minach, nie mogło to być nic dobrego. Od przyszłego miesiąca dziadek Joan i babcia Katarina zamieszkają z nami. Czekałem, aż się uśmiechną, ale na próżno. Dla mnie była to świetna wiadomość, godna okrzyku hip hip hurra i przynajmniej uścisku. Dziadek i babcia w naszym domu to jak w wakacje, tylko na odwrót. Mogę się cieszyć? Oczywiście, synku. To dlaczego wy się nie cieszycie? Musimy się jeszcze oswoić z myślą o zmianie, powiedział ojciec, ściskając mocno dłoń mamy. Gdy wyszli z pokoju, dokończyłem angielski, a litery zapisane w zeszycie wydały mi się jakieś obce. Wszystkie A i O sprawiały wrażenie, jakby uszło z nich powietrze. Dom dziadków. Następnego dnia cisnęło mi się na usta mnóstwo pytań na temat zmiany, jaka miała nastąpić w naszym życiu, i nie wiem dlaczego nie chciałem zadać ich mamie. Zaczekałem, aż będę sam na sam z ojcem. Ale w wakacje pojedziemy do Villa Verde jak zawsze, prawda? Zobaczymy. Zobaczymy znaczy, że nie? Przypuszczam... Tato, myślę, że nie, synu. To synu obezwładnia mnie. Sprawia, że się wyłączam. Milknę. Synu, to znak stop, dość tego. Jak do tej pory nigdy nie przekroczyłem granicy tego synu. Nie pytałem o nic więcej. Nie chciałem więcej odpowiedzi. Synu. W dniu, w którym mieli przyjechać dziadkowie obładowani walizkami i kartonami, zostałem odstawiony do domu Mojsesa, kolegi ze szkoły. Pozwolono mi zostać u niego na noc, co powinno mnie było ucieszyć. Co byś się pobawił? W co chcesz? Nasz zamek z klocków Lego zajął całą podłogę pokoju Mojsesa. Jego mama zamówiła pizzę na kolację, a ojciec pozwolił nam obejrzeć kawałek filmu o superbohaterach. Cała trójka włożyła tak wiele wysiłków w to, abym czuł się jak u siebie w domu i był zadowolony, że posmutniałem jeszcze bardziej. Przed snem mama Mojsesa usiadła w nogach mojego rozkładanego łóżka i gdy ojciec opowiadał nam jakąś historyjkę, przez cały czas głaskała mi stopy. Spróbuj zasnąć, synu, powiedziała, całując mnie na dobranoc. I wyłączyłem się. Nakręcanie zegara. Śniło mi się, że dziadek nakręca stary zegar w dużym pokoju. Zabrał się do tego spokojnie i delikatnie, jak zawsze, tymi swoimi zegarmistrzowskimi dziadkowymi palcami. Ale z obrotu na obrót kręcił coraz szybciej, a żeby kręcić szybciej, potrzebował większego impetu, więc podskakiwał i fukał, i przebierał nogami, i w miarę jak wskazówki obiegały tarcze zegara, na dworze zapadała noc, to znowu dniało i tak w kółko, jakby czas naprawdę zależał od ruchu wskazówek starego zegara w dużym pokoju. Rozdział drugi. Ulice. Drzewa. Spójrz, Żanie, to jest ulica Urżej. Dziadek przystaje i pokazuje palcem tablicę. Patrzymy na nią przez chwilę. Teraz skręcimy w Tamarit. Widzisz? Dziadku, nie oglądamy już drzew? Oglądamy, oglądamy. I idziemy w milczeniu w stronę domu. Ja przyglądam się drzewom i dziadkowi obserwującemu tablicę z nazwami ulic. Już nic nie mówi. Brodzimy w plątaninie cieni rzucanych na chodnik przez gałęzie drzew i dziadek tak ciężko ciągnie za sobą nogi, że boję się, że jakiś cień przyczepi mu się na zawsze do podeszwy i będzie tak już musiał chodzić z cieniem uwieszonym pięty. Ale to tylko wiatr porusza gałęziami, każąc im tańczyć smutny taniec, bo nie zwracamy na nie uwagi. Gdy docieramy do naszej kamienicy i wchodzimy do windy, dziadek ze szklistymi oczyma oddycha z ulgą, a jego odbicie w lustrze mówi: jutro pooglądamy drzewa, Żanie. Piąta po południu. Wychodzę z klasy po ostatniej lekcji i myślę o podwieczorku. Jestem ciekawy, z czym babcia zrobiła mi dzisiaj kanapkę. Zbiegam po schodach i szukam twarzy dziadka w tłumie rodziców, babci i opiekunek. Przedtem go nie szukałem, to on mnie znajdował. Nie wiem, kiedy i po co zamieniliśmy się rolami. Coś mi się wydaje, że cała ta zmiana to nie zmiana, tylko mnóstwo malutkich zmian tworzących jedną wielką, której nie jestem w stanie dostrzec. Punkt piąta. Któregoś dnia rozwalisz sobie głowę, szałapucie. Dziadek wichrzy mi czuprynę i śmieje się. Patrzę na niego w milczeniu. Moje oczy mówią mu, że jestem głodny. Jeśli chcesz zjeść podwieczorek, to daj buziaka. Oddycham pełną piersią, rzucam mu się w ramiona, a on wkłada rękę do kieszeni płaszcza. Nie wiem, czym się gryzłem. Godzina piąta. Dziadek. Podwieczorek. Wszystko gra. Dawno temu. Kiedy dziadkowie nie mieszkali jeszcze z nami, tata i mama przychodzili po mnie do szkoły na zmianę. Będziesz mógł dzisiaj iść po Żana, bo ja mam zebranie. I dzielili się mną od poniedziałku do piątku. Zjawiali się pod szkołą z wyrazem twarzy mówiącym, że jeszcze nie ochłonęli po wyjściu z pracy. Ja zaczynałem opowiadać o tym, co mi się przydarzyło, ale przynajmniej do połowy drogi nic do nich nie docierało. I wtedy Kim mnie uderzył, a ja... Jak to Kim cię uderzył? Dlaczego? No przecież już mówiłem, bo na długiej przerwie stałem na bramce i obroniłem jego strzał. No i wtedy musiałem zaczynać od początku i tata albo mama, nie zwalniając kroku, nachylali się nade mną, żeby mnie lepiej słyszeć, ale też pod ciężarem winy, że nie zwracali na mnie uwagi przez pierwszą część drogi. Powtarzałem więc to, co wcześniej, tyle że w skróconej wersji, bez owijania w bawełnę, uspokajając przy tym, że w sumie nic takiego się nie stało, ale teraz rodzice domagali się najdrobniejszych szczegółów, przy czym mama mrużyła trochę oczy, a tata patrzył gdzieś w pustkę, jakby chcieli ujrzeć obrazy z mojej opowieści, cokolwiek by to było. Dziadek słucha mnie od pierwszej chwili, jak tylko mnie zobaczy, i nie nachyla się nade mną. To ja, jeśli chcę powiedzieć mu coś ważnego, wspinam się na palce i pytam: słyszysz mnie? Co wcale mu się nie podoba. Oczywiście, że cię słyszę. Zawsze cię słucham. Nie tak dawno temu. Kiedy dziadek zaczął przychodzić po mnie do szkoły, to on mówił. Zanim docieraliśmy do domu, mijały całe wieki. Obserwowaliśmy wszystko, a zwłaszcza drzewa.
Jaki gruby pień, co?
Chodź, dotknij go. Zatrzymywaliśmy się przy jednym z drzew na ulicy Ronda de Saint-Antoni i dotykaliśmy go obaj.
To drzewo jest starsze od twojego dziadka.